Katarzyna Pelc, dzień dobry, witam Państwa w magazynie medycznym. Dziś w naszym studiu rozmawiać będziemy o jednej z najbardziej fascynujących, ale też i wymagających dziedzin stomatologii, o chirurgii stomatologicznej. To właśnie dzięki niej możemy na przykład skutecznie usuwać zatrzymane ósemki. Co to takiego, zaraz się dowiemy. Możemy też przygotowywać pacjentów do leczenia implantologicznego, leczyć też powikłania pourazowe, czy też wspierać terapię onkologiczną. Ze mną w studiu jest pan doktor nauk medycznych Tomasz Nowak, specjalista chirurgii stomatologicznej i implantologii z krakowskiej kliniki Love Dent. Dzień dobry, witam panie doktorze.
Dzień dobry pani redaktor, witam państwa serdecznie.
Zaczniemy może od wyjaśnienia słuchaczom, czym właściwie zajmuje się chirurg stomatologiczny.
Chirurg stomatologiczny zajmuje się wszelkimi zabiegami chirurgicznymi, czyli związanymi z naruszeniem powłok ciała. W tym przypadku mówimy o dziąśle i kości w zakresie jamy ustnej i w zakresie zębów.
Kiedy pacjent zgłasza się do chirurga stomatologicznego i z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się pacjenci do pana?
Oj, wachlarz zabiegów w zakresie chirurgii stomatologicznej jest bardzo, bardzo szeroki. Najpopularniejsze to są te potocznie nazywane zatrzymane ósemki, czyli to są zęby ósme, trzecie zęby trzonowe, które nie pojawiają się w jamie ustnej, ponieważ najczęściej nie ma na nie miejsca.
I dlatego są zatrzymane, tak?
Tak.
Dlatego tak się nazywają.
Tak, są zatrzymane, bo one nie wyrastają do swojej prawidłowej pozycji, czyli są albo w części, albo całkowicie schowane w kości i przykryte dziąsłem.
A dlaczego tak się dzieje, że są zatrzymane u jednych, a u drugich nie?
Ponieważ my ewolucyjnie tracimy tak zwaną bazę kostną. Spożywamy coraz bardziej miękkie pokarmy, coraz więcej przerobionych pokarmów i ta powierzchnia kości w zakresie jamy ustnej jest mniejsza i te zęby się nie mieszczą. One nie mają miejsca, żeby fizjologicznie pojawić się w naszej jamie ustnej.
Czy my możemy popracować nad tym, żeby nie mieć tych zatrzymanych ósemek?
Nie, w tym momencie to jest już niemożliwe. To już jest związane z ewolucją, z genetyką. Oczywiście można w przypadku bardzo młodego wieku spożywać większą ilość twardych pokarmów, co na pewno pobudzi wzrost tej bazy kostnej i może spowodować, że te zęby ósme się zmieszczą, ale to niekoniecznie musi być skuteczne.
A przypomnijmy może jeszcze, ile zębów ma człowiek dorosły, a ile dziecko?
Dziecko ma 20 zębów, człowiek dorosły ma 32 zęby. Po 8 w każdej ćwiartce, czyli mamy dwie ćwiartki na górze, dwie ćwiartki na dole.
Czy dzieci też trafiają do chirurga szczękowego?
Tak, w zakresie leczenia ortodontycznego, bo jeżeli mówimy o zębach zatrzymanych, to nie są tylko zęby ósme. Zdarzają się zatrzymane zęby trzecie, zdarzają się zatrzymane zęby drugie. Zasadniczo rzecz biorąc, każdy z zębów może z jakiegoś powodu nie pojawić się w jamie ustnej. Jeżeli mówimy o ósemkach, te ósemki są usuwane, gdyż jeżeli my nie mamy na nie miejsca, te zęby nie są nam specjalnie potrzebne w tej jamie ustnej i my nie prowadzimy żadnych zabiegów polegających na wprowadzeniu tych zębów ósmych do łuku i ustawieniu ich w prawidłowej pozycji. Ale jeżeli dotyczy to zęba trzeciego czy zęba drugiego, to ortodonci wprowadzają te zęby do łuku, czyli zabieg chirurgiczny wtedy polega na odsłonięciu tego zęba, uwidocznieniu tego zęba, który jest schowany w kości, naklejeniu na niego takiego zamka ortodontycznego, jest to taki metalowy zaczep dla drucika i ten drucik jest montowany do aparatu ortodontycznego i powoduje ściąganie tego zęba do łuku i ustawienie go w prawidłowej pozycji.
Czyli prowokowanie, żeby wyszedł
tak
na zewnątrz.
Tak,
tak
dokładnie
można powiedzieć.
Tak, dokładnie tak.
To jest zabieg bolesny?
Nie, my wszystkie zabiegi wykonujemy w znieczuleniu miejscowym, jeżeli jest potrzebne, to w znieczuleniu ogólnym. Nie jest to zabieg, który powoduje rozległe naruszenie tkanek pacjenta, więc pozabiegowo nie ma dolegliwości bólowych, a jeżeli się pojawiają, to one w zupełności są uśmierzane lekami przeciwbólowymi.
Wróćmy jeszcze do tych ósemek zatrzymanych. Tak jak pan doktor powiedział, po prostu się je usuwa, tak?
usuwa, ale usuwa chirurgicznie. To jest zabieg polegający na nacięciu dziąsła, usunięciu tej obudowy kostnej, która blokuje możliwość wyrzynania się tego zęba, następnie usunięciu tego zęba, no i zaopatrzeniu, czyli zaszyciu tej rany.
No ale czasami jest też tak, że no, mamy te ósemki nie są zatrzymane, wyrosną i one to są zęby, które bardzo często wcześniej ulegają zepsuciu.
Tak, bo te zęby często wyrastają w nieprawidłowej pozycji.
Aha.
Dostęp do prawidłowej higieny tego zęba jest często utrudniony, a czasem niemożliwy. I wtedy rzeczywiście dochodzi do próchnicowego zniszczenia tego zęba i to też jest wskazanie do jego usunięcia.
A kiedy jeszcze usuwa się ósemki?
Ósemki usuwamy wtedy, kiedy nie mogą pojawić się w jamie ustnej, bo ich pozycja czy pozycja zębów sąsiednich to uniemożliwia. Jeżeli pojawiają się w jamie ustnej, ale znajdują się w pozycji nieprawidłowej, zarówno ta pozycja nieprawidłowa będzie rozpatrywana w kontekście braku możliwości prawidłowej higieny, jak i w kontekście ewentualnych urazów, czyli na przykład przygryzania policzka, przygryzania języka. Usuwamy te zęby, kiedy znajduje się nad nimi dziąsło, które pokrywa je tam w połowie czy czwarte, także my nie mamy możliwości oczyszczania tych zębów pod dziąsłem. Usuwamy te zęby, kiedy są przyczyną tak zwanych torbieli zawiązkowych, czyli tworów o charakterze jamy wypełnionej płynem, które wzrastają cały czas do momentu ich usunięcia z jamy ustnej, co jest spowodowane tym, że ten ząb nie wyszedł i z tego mieszka rozwojowego zęba rozwija się nam torbiel zawiązkowy. Jest to zmiana rozwojowa, nie jest to zmiana nowotworowa, ale jest również wskazaniem do usunięcia tych zębów.
A trudno się usuwa ósemki?
Dla doświadczonego chirurga to nie jest trudny zabieg, ale wymaga nauki i wymaga doświadczenia.
No tak, i wymaga tego, żeby pacjenta tak bardzo nie bolało, prawda?
Staramy się to zrobić jak najszybciej. No czasem te zabiegi trwają 15 minut, czasem trwają 45 minut. Mm-hmm. To zależy od położenia tego zęba, od stopnia trudności zabiegu. Ale pacjenta nigdy nie boli, bo pacjent jest znieczulony.
Znieczulony, no tak. I nawet potem po wyjściu z gabinetu widać, że jest znieczulony, ma pół twarzy zupełnie nieruchome. A które zęby najtrudniej się wyrywa, usuwa?
Nie ma takiej reguły. Sposób usuwania, podejście do zabiegu jest planowany indywidualnie. Są takie ułożenia zębów, że rzeczywiście te zabiegi można ocenić jako prostsze, a czasem te zęby są tak trudno ułożone, że rzeczywiście wymaga to dużego doświadczenia, dużej precyzji i te zabiegi trwają trochę dłużej. Ale to może dotyczyć zarówno ósemki, jak i piątki, jak i trójki, każdego zęba.
A jak ukorzenione są wszystkie zęby? To znaczy, jeżeli chodzi na przykład o zęby przednie, siekacze, kły, trzonowe, czy one inaczej są ukorzenione?
Tak. Jeżeli chodzi o jedynki, dwójki, trójki, z reguły są to zęby jednokorzeniowe. Czwórka bywa zębem jedno, bywa zębem dwukorzeniowym. Piątka to ząb jednokorzeniowy. Szóstka, siódemka, ósemka to zęby wielokorzeniowe. Jeżeli chodzi o szczękę, to są zęby trzykorzeniowe. Jeżeli chodzi o żuchwę, czyli na dole, to są zęby dwukorzeniowe. Na dole zęby przedczonowe, czwarty, piąty. Tak samo jak i trójka, dwójka i jedynka, to są zęby jednokorzeniowe.
I to nie jest tak, że na przykład te wielokorzeniowe jest trudniej usuwać?
Tak. Jeżeli rozpatrujemy to w zakresie tej samej jamy ustnej, czyli danego pacjenta, to często łatwiej jest usunąć zęby jednokorzeniowe niż zęby wielokorzeniowe. Ale jeżeli będziemy to rozpatrywać pomiędzy różnymi pacjentami, to czasem bywa tak, że u pacjenta, u którego na przykład doszło już do zaawansowanej choroby przyzębia, łatwiej będzie usunąć zęba wielokorzeniowego niż usunąć zęba jednokorzeniowego u osoby młodej, u której doszło do złamania tego zęba.
A kiedy zapada decyzja o usunięciu zęba, jakie kryteria tym rządzą?
No to jest zawsze ostateczność. Zawsze mamy wskazania chirurgiczne, jeżeli mówimy o zębach ósmych, te wskazania rozwojowe, ortodontyczne, brak miejsca w jamie ustnej, dolegliwości bólowe ze strony tego zęba. Jeżeli rozpatrujemy to...
A przepraszam, że wejdę w słowo. Dlaczego jest tak, że jest ten brak miejsca, skoro człowiek genetycznie ma te 32 zęby?
No, to wynika ze zmiany pokarmu, że te pokarmy stały się bardziej miękkie. Te kości nie rozwijają się w takim stopniu i w takim zakresie, jak powinny, a ilość zębów się nie zmieniła i wielkość zębów się nie zmieniła. Więc te 32 zęby nie mieszczą się w tej bazie kostnej, która nie rozwija się do takiego stopnia, do jakiego powinna się rozwinąć.
To teraz wróćmy do tej decyzji o usunięciu.
Decyzja o usunięciu to jest zawsze ostateczność. Usuwamy takiego zęba, którego nie jesteśmy już w stanie leczyć. Jeżeli dojdzie do tak dużego próchnicowego zniszczenia zęba, czy zniszczenia zęba w wyniku urazu, że my nie jesteśmy już w stanie w sposób ani zachowawczy, ani protetyczny odbudować korony tego zęba i spowodować, że on będzie z powrotem funkcjonalny, to wtedy podejmujemy decyzję o jego usunięciu. To oczywiście nie jest koniec naszej przygody ze stomatologiem, bo po usunięciu zęba możemy wykonać szereg procedur związanych z implantologią, związanych z rekonstrukcją kości, żeby ten ząb wrócił na swoje miejsce. I to dotyczy zębów, zasadniczo rzecz biorąc, od 1 do 6, czasem 7. Jeżeli chodzi o zęby ósme, my tych zębów oczywiście nie odbudowujemy, bo tak jak powiedziałem wcześniej, te zęby są usuwane w momencie, kiedy są, tak w cudzysłowie mówiąc, niepotrzebne, czyli kiedy albo nie są w stanie pojawić się w jamie ustnej, albo kiedy pojawiają się w nieprawidłowej pozycji, która powoduje komplikacje i problemy związane z brakiem możliwości ich oczyszczania, czy związane z urazami.
Mm-hmm. A czy zawsze staramy się uzupełnić ten usunięty ząb?
No jeżeli chodzi o zęby od 1 do 6, to zawsze.
Jeżeli A jak się nie da?
No to wtedy nie jesteśmy w stanie, ale to są bardzo, bardzo rzadkie przypadki, żeby nie dało się uzupełnić zęba, którego my usuwamy.
Rozumiem, że uzupełniamy poprzez implant.
To jest najkorzystniejsze rozwiązanie. Czyli usuwamy zęba, zakładamy implant, sterujemy odbudową kości, to są procedury tak zwanej sterowanej regeneracji kości, czyli my powodujemy poprzez założenie biomateriałów, poprzez przykrycie to specjalnymi błonami, osoczem bogatopłytkowym. Doprowadzamy do tego, żeby organizm w tym miejscu, w którym my sobie życzymy, odbudował i wytworzył kość własną pacjenta.
No ale rozumiem, że to dotyczy raczej młodego pacjenta, a nie starszego.
Nie, to dotyczy każdej osoby. Tutaj wiek nie gra roli. Nie gra. Każdy z nas jest w stanie, niezależnie od wieku, wygoić implant, wygoić tą kość w miejscu, w którym my sobie życzymy, żeby ona powstała.
A czy jest jakieś ryzyko po zaimplantowaniu zęba?
Zasadniczo rzecz biorąc, ryzyka nie ma. Mogą pojawić się powikłania, jak po każdym zabiegu chirurgicznym mogą się pojawić powikłania, ale to są najczęściej drobne powikłania, które jesteśmy w stanie bardzo szybko zaopatrzyć w gabinecie i nie prowadzą one na pewno do pogorszenia stanu zdrowia.
No, a jakie są najczęstsze powikłania po zabiegach chirurgicznych?
Duże obrzęki, duże krwiaki, czyli siniaki w zakresie twarzy. Czasem bardzo rzadko dochodzi do zropienia rany. Pomimo, że my zawsze dajemy osłonowy antybiotyk pacjentowi, czasem dojdzie do zakażenia tej rany, czy do zakażenia krwiaka, który tam powstał. Może się zdarzyć, co jest bardzo, bardzo rzadkie, że nie wgoi się nam implant podczas pierwszego zabiegu.
Zwykle i co podczas... wtedy?
Musimy ten implant usunąć, oczyścić tą ranę, no i zdecydować, czy będziemy od razu zakładać nowy implant, czy przeprowadzimy sterowaną regenerację kości i po jakimś czasie założymy tam implant. Zwykle ten pierwszy zabieg powoduje zwiększenie się ilości naczyń krwionośnych, zwiększenie się potencjału gojenia w tym miejscu, i zwykle te ponowne zabiegi implantacji już są skuteczne i doprowadzają do wygojenia.
A kiedyś w miejscu brakującego zęba wstawiano tak zwane mostki.
Tak, jest to jedna z opcji nadal, ale wymaga oszlifowania zębów sąsiednich. Czyli my bierzemy wiertło i zmniejszamy rozmiar tych sąsiednich zębów. Zmniejszając ich rozmiar, pozbawiamy ich naturalnej bariery ochronnej, jakim jest szkliwo. Tą naturalną barierę ochronną zęba zamieniamy na coś sztucznego, na metal czy tam cyrkon, który jest licowany porcelaną. To jest nadal dobre rozwiązanie. To jest rozwiązanie lecznicze.
A czyli nie jest to przestarzała metoda?
Jest to starsza metoda. Jest to metoda, która powstała zanim mieliśmy dostępne implanty. Ale jest to metoda, która nadal jest potrzebna, ponieważ są pacjenci, u których implantów nie można założyć. Ze względu na ich ogólny stan zdrowia, ze względu na warunki anatomiczne, ze względu na całkowity zanik bazy kostnej. A mają jeszcze swoje zęby i wtedy można wykonać uzupełnienia protetyczne o charakterze mostu. Są pacjenci, których po prostu ekonomicznie nie są w stanie pozwolić na implanty. Mosty są tańsze, więc to też jest jakieś rozwiązanie z wyboru.
Mm-hmm. A co to jest suchy zębodół?
To jest jedno z powikłań po usunięciu zęba, kiedy nie dochodzi do wytworzenia się w tym zębodole, czyli w miejscu, z którego my wyjęliśmy zęba, prawidłowego skrzepu krwi. Mm-hmm. Jak dojdzie do tego powikłania, to pacjenta bardzo to boli. Leczenie jest bardzo proste. Polega na aplikacji leku do tego zębodołu, przepłukaniu tego miejsca i te dolegliwości odchodzą. I my musimy naszymi procedurami doprowadzić do tego, żeby finalnie wytworzył się tam prawidłowy skrzep krwi.
Czyli jeżeli jest skrzep, to dobrze.
Tak, to wtedy się to pięknie goi i pacjenta zupełnie to nie boli.
Mm-hmm. A jak podchodzi się do leczenia pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi? Czy zawsze konieczna jest konsultacja z innym specjalistą?
Jeżeli to są poważne choroby ogólnoustrojowe, a w szczególności jeżeli te choroby są nieuregulowane, to tak. Na pewno będziemy się konsultować w przypadku, kiedy pacjent zażywa silne leki przeciwzakrzepowe. Na pewno będziemy się konsultować, jeżeli pacjent jest obciążony cukrzycą, która jest nieunormowana, albo ma wysokie skoki tego cukru. Na pewno będziemy chcieli zasięgnąć porady w przypadku chorób autoimmunologicznych. Także tak, jest spora grupa pacjentów, którzy muszą zostać przygotowani do zabiegu usunięcia tego zęba. Zęba się zawsze da usunąć, tylko czasem się trzeba do tego przygotować. Mm-hmm.
A w przypadku powikłań pourazowych, czy w przypadku terapii onkologicznej?
W przypadku terapii onkologicznej to zawsze zależy od tego, jaka to jest terapia, gdzie ona jest prowadzona. My zawsze będziemy chcieli uzyskać zgodę lekarza onkologa na przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, ponieważ no, taki pacjent często bywa osłabiony, jego odporność często jest obniżona i to będzie dotyczyło procesów onkologicznych ogólnych. Oczywiście kategorycznym przeciwwskazaniem jest usuwanie zębów ze zmian nowotworowych, co prowadziłoby do propagacji tej zmiany i zwykle przyspieszałoby rozwój tej zmiany. Mm-hmm. Kategorycznie zabronione jest usuwanie zębów czy wykonywanie zabiegów chirurgicznych bezpośrednio w miejscach, które zostały poddane radioterapii. Także to są już sytuacje, kiedy my musimy wykazać się dużą wiedzą, dużą ostrożnością i często skonsultować to z lekarzem prowadzącym.
Bardzo często też przed różnego rodzaju zabiegami chirurgicznymi w innych częściach ciała pacjent jest kierowany właśnie do stomatologa, żeby dokonał oceny, czy ten pierwotny zabieg chirurgiczny może być dokonany.
Tak, ponieważ istnieje takie pojęcie potencjalnego ogniska zakażenia i te potencjalne ogniska zakażenia to są stany zapalne w jamie ustnej. W momencie wprowadzenia pacjenta w stan znieczulenia ogólnego i przeprowadzania mniej lub bardziej rozległych zabiegów na ciele, może dojść do zaostrzenia tych zmian zapalnych i one mogą zaostrzyć się zarówno miejscowo, czyli spowodować ostre zapalenia w zakresie głowy i szyi, jak i mogą powodować stany zapalne w odległych narządach poprzez nasz krwiobieg. Także przed momentem, kiedy my będziemy poddani znieczuleniu ogólnemu i zabiegom na naszym ciele, ta jama ustna musi być całkowicie zdrowa.
I o tym musimy pamiętać nawet w momencie, kiedy lekarz kierujący nas na zabieg chirurgiczny zapomni, chociaż to właściwie chyba jest niemożliwe, żeby zapomniał. A panie doktorze, a skąd się biorą zmiany zapalne w kości i jak one są leczone?
No, zmiany zapalne w kości, jeżeli chodzi o szczękę i żuchwę, najczęściej pochodzą z chorych zębów. Są to zmiany zębopochodne, są wynikiem działania toksyn bakteryjnych, które znajdują się w miazdze chorego zęba. Najczęściej są to zmiany o charakterze najpierw takiego ziarniniaka zapalnego, a później przekształcają się w torbiel, która nieleczona sukcesywnie wzrasta. Problemem jest to, że często już ten wzrost torbieli nie powoduje dolegliwości bólowych. I pacjenci zgłaszają się często późno, bo te zmiany są wykrywane albo w momencie, kiedy już są bardzo duże, albo przypadkowo po wykonaniu zdjęć radiologicznych.
Mm-hmm. Mówił pan doktor, że zabiegi stomatologiczne nie bolą, no bo pacjent jest znieczulany. To już na zakończenie chciałam zapytać, jak ocenia pan doktor rozwój metod znieczulania i sedacji?
Uważam, że na dzień dzisiejszy w stomatologii one są perfekcyjne. My jesteśmy w stanie zapewnić pacjentowi zabieg, który jest niebolesny, który może trwać kilka godzin, w całkowitym bezpieczeństwie. To najczęściej zapewniamy to poprzez znieczulenie miejscowe, tak zwane nasienkowe czy przewodowe. Czasem wspomagamy się tak zwaną analgosedacją, czyli pacjent dostaje dożylnie leki podawane przez anestezjologa, które sedują tego pacjenta. Tam też są podawane antybiotyki, leki przeciwobrzękowe, leki przeciwbólowe, co jest bardzo korzystne dla pacjenta, ale nie zawsze jest wskazane, nie zawsze jest potrzebne. No i już w bardzo takich drastycznych przypadkach możemy stosować znieczulenie ogólne i wykonywać zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym.
Czujemy się uspokojeni, chociaż parę lat temu było głośno, kiedy pacjent na fotelu stomatologicznym zmarł.
Z tego co wiem, tam pacjent nie do końca był uczciwy w stosunku do wywiadu, którego udzielił. Ale oczywiście, no wie pani, powikłania w medycynie się zdarzają. My jako lekarze robimy wszystko, żeby one się nie wydarzyły, ale w jakimś tam promilu może się coś zdarzyć.
To, o czym nie możemy zapomnieć i nie możemy nie powiedzieć lekarzowi, stomatologowi.
No musimy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Musimy przyznać się do wszystkich chorób i zastosować się do wszelkich zaleceń. Jeżeli chodzi o tą analgosedację, to tam bardzo ważnym zaleceniem jest, aby powstrzymać się od jedzenia i picia przez 6 godzin przed zabiegiem. To jest istotne i jeżeli tutaj nie będziemy w tym zakresie uczciwi, no to może to doprowadzić do poważnych powikłań.
Kto się bardziej boi, stomatologa, mężczyźni czy kobiety?
Mężczyźni, stanowczo mężczyźni.
To mam nadzieję, że po naszej dzisiejszej rozmowie ten strach może troszkę się zmniejszy u panów. Bardzo dziękuję. Moim gościem był pan dr Tomasz Nowak, specjalista chirurgii stomatologicznej i implantologii z krakowskiej kliniki Love Dent.
Dziękuję bardzo.
W magazynie medycznym dziś to już wszystko. Do usłyszenia, mówi Katarzyna Pelc.